Radio Kraków.
Jest już ze mną Wiktor Morka, inicjator i pomysłodawca LGBT Plus Film Festival. Cześć, witam cię serdecznie.
Witam serdecznie.
14. edycja festiwalu w tym roku odbędzie się w 8 miastach, między innymi w Krakowie. Tutaj dla naszych słuchaczek, słuchaczy informacja, że no nie pierwszy raz gospodarzem krakowskiej odsłony będzie kino pod Baranami, ale właśnie mówię 14. edycja i jeśli dobrze liczę, pierwsza odbyła się w roku 2009, prawda?
W 2010. W 2010, tak, to pierwsza edycja odbyła się w roku 2010, to było... Była tak jakby częścią takiego ogromnego przedsięwzięcia w Warszawie, to było EuroPride. I to było nie w kwietniu, tylko to było właśnie w czerwcu i wtedy była pierwsza edycja, ale to była tak jakby częścią składową dużego wydarzenia, jakim było EuroPride, bo tam był i marsz, i wydarzenia kulturalne typu właśnie festiwal, były też przedstawienia w teatrze, mnóstwo koncertów, także wtedy festiwal miał pierwszą edycję i był taką częścią składową tego ogromnego przedsięwzięcia.
Dobrze, to wiesz co, porozmawiajmy może zanim dojdziemy do tegorocznej edycji, bo na pewno o niej pomówimy i na pewno będziemy zapowiadać wydarzenia, które czekają nas w tym roku. Pomówmy o tej właśnie pierwszej edycji, w ogóle o pomyśle, o inicjatywie, żeby taki festiwal w ogóle w Polsce zaistniał.
To się wydarzyło zupełnie przypadkiem, bo ja przeczytałem na Wirtualnej Polsce artykuł o tym, że będzie to wydarzenie EuroPride w Warszawie. I tam między innymi w zapowiedziach było coś takiego, że będą pokazy filmowe. A z uwagi na to, że ja w tej branży filmowej od strony dystrybucyjnej pracuję już ponad 20 lat, to sobie myślałem, że fajnie by było się tą działką zająć. Tym bardziej, że wcześniej miałem do czynienia właśnie z queerowymi filmami, więc stwierdziłem, że w sumie to byłaby dobra opcja, żeby zainicjować coś takiego na początku w Warszawie. No i faktycznie zgłosiłem się do organizatorów EuroPride i oni tak jakby z entuzjazmem przyjęli ten mój pomysł i to się faktycznie udało. I z roku na rok ten festiwal tak jakby rozrastał się, te macki szły coraz szerzej i włączały się kolejne miasta. I w tym roku to jest 9 miast, rekordowo to jest 9 miast, a 10 odsłon, dlatego że w Warszawie jesteśmy w dwóch miejscach. Jest najpierw Kinoteka, a później, dzień później zaczynamy w Muzeum Warszawy w kinie Syrena. W Krakowie tradycyjnie jesteśmy w najlepszym kinie, w kinie pod Baranami.
Super, a powiedz mi właśnie, gdybyśmy się cofnęli jeszcze raz wstecz i pomyśleli o tej pierwszej edycji, mówisz rok 2010, kino queerowe, kino, o którym dzisiaj się po prostu mówi, wie, dyskutuje, jest one pokazywane na najróżniejszych festiwalach, jest też wprowadzane u nas w Polsce do dystrybucji. A powiedz mi, czy to był duży przeskok, jeżeli myślisz dzisiaj kino queerowe w Polsce i taka świadomość w ogóle widza, a wtedy 2010 rok, właśnie jak to wyglądało?
To się bardzo zmieniło i zarówno ze strony odbiorcy, jak i też ze strony dystrybucji. Zmieniło się też ze strony produkcji samych tego typu filmów, dlatego że ja pamiętam jeszcze, jak pracowałem u jednego z polskich dystrybutorów, to w momencie, kiedy wprowadzaliśmy film, wtedy nie mówiło się queerowy, tylko film gejowski albo lesbijski do kin, to proszę sobie wyobrazić, że nawet w opisie tego filmu, zarówno dla kina, jak i w materiałach prasowych, jak i na takich tradycyjnych ulotkach kinowych, nigdy nie pisało się otwarcie, że to dotyczy osób LGBT+. To zawsze było takie omijane, w jakiś sposób tak ślizgano się po temacie, że miłość, taka niepewność, że szuka swojej drogi. Nigdy nikt tego nie nazywał otwarcie, że to dotyczy społeczności LGBT, albo w jakiś sposób ten film po prostu jest tam ten wątek LGBT+ wpleciony. To się bardzo zmieniło. Tak samo zmienił się odbiór, jeśli chodzi o widzów i widzki, bo mam wrażenie, że wcześniej było tak, że ludzie trochę bali się chodzić na tego typu filmy, na tego typu repertuar, bo im się wydawało, że jak ja pójdę na taki film, to od razu mi ktoś przyklei łatkę, że jestem osobą queerową. Teraz już nie ma z tym absolutnie problemu. Zarówno osoby queerowe, jak i osoby heteronormatywne normalnie przychodzą do kina, oglądają te filmy i cieszą się tym repertuarem. W momencie, kiedy my startowaliśmy z festiwalem, to przed nami tego typu filmy pojawiały się sporadycznie i bardzo rzadko. Dystrybutorzy naprawdę super omijali te filmy jedyną chyba taką firmą, która tak otwarcie w ogóle łapała te tytuły w jakiś sposób do swojego programu, to był Gutek Film i Mayfair. Pozostali raczej omijali ten repertuar. Ten repertuar był pokazywany zazwyczaj w ogóle w undergroundzie, gdzieś w piwnicach, w jakichś klubach, gdzie napisy były ściągane z internetu, te kopie były nielegalne. I moją właśnie ambicją było to, żeby ten repertuar pokazać na dużym ekranie, w najlepszych kinach w Polsce. No i teraz, jak widać, to się wszystko udało i mamy już 14. edycję i wszystko idzie jak najlepiej. Jeśli chodzi o produkcję, zmieniła się też sposób produkowania tych filmów, dlatego że mam wrażenie, że teraz już nie jest tak, że jak wcześniej na przykład pisano w opisach filmów, że życie tego człowieka, ja tutaj tak w cudzysłowie, życie tego człowieka kryje za sobą wstydliwą tajemnicę. Teraz nie ma żadnych wstydliwych tajemnic, bo społeczność LGBT plus jest widoczna i to nie jest żadna wstydliwa tajemnica. Tak samo producenci teraz, aktualnie, jak powstają te produkcje, to już nie są produkcje, które skupiały się tylko na martyrologii. To już naprawdę są takie wesołe, szczęśliwe, fajne produkcje, gdzie generalnie pokazywany jest ten nacisk kładziony jest nie na to, że ta osoba jest queerowa, bo to, że jest queerowa, to jest po prostu absolutnie normalne. Tylko kładziony po prostu jest opowiadane jakieś wydarzenie, jakaś historia. A to, że ta osoba jest queerowa, tak jak powiedziałem, jest po prostu absolutnie normalne.
Bo właśnie, wiesz, jak zaczynałeś mówić o tej pierwszej edycji, tak sobie myślałem o filmach queerowych w ogóle z tego czasu, rok 2010. Kurczę, przychodzi ci do głowy, co wy tam pokazywaliście, albo nawet z późniejszych edycji, ale z tych pierwszych edycji, jakie tam filmy się przebijały, bo pamiętam, że chyba kiedyś Bruce'a la Bruce'a pokazywaliście i tak sobie próbuję też no właśnie jakieś tytuły uporządkować w głowie.
Też nie do końca to pamiętam, dlatego że to było 14 lat temu, ale wiem, że była na pewno, podczas pierwszej edycji pokazywaliśmy tytuły Sebastiana Livchi, to jest francuskiego reżysera queerowego. Chyba tam było właśnie Presque Rien, to jest polski tytuł Prawie Nic. I z tego co pamiętam, na pewno pokazywaliśmy kilka tytułów Dereka Jarmana.
O.
Tam właśnie wtedy u niego debiutowała Tilda Swinton i to pamiętam, że to były pełne sale na tych pokazach faktycznie, bo to były takie pierwsze screeningi, mimo że te tytuły są starsze, ale to były takie pierwsze screeningi, gdzie były na dużym ekranie.
To ja tutaj tylko wtrącę a propos Dereka Jarmana, bo moja promotorka na uczelni, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Małgorzata Radkiewicz, zresztą wydała taką publikację przy okazji, no właśnie, takiej analizy dotyczącej kina Dereka Jarmana. No i to jest też kino, które gdzieś tam dopiero chyba po latach w ogóle w Polsce jakkolwiek zaistniało, czy jakkolwiek w ogóle świadomość widzek i widzów na temat tego, no przecież kultowego, legendarnego twórcy, no dopiero dotarła do nas po latach, więc myślę, że mieliśmy też dużo do nadrobienia.
No tak, no Derek Jarman generalnie to faktycznie jest kultowość, no ale tutaj też nie oszukujmy się, to nie jest kino dla każdego.
No tak.
To nie jest kino dla każdego, to jest kino artystyczne, kino wymagające, kino, które tak jakby na pewno nie jest mainstreamem. Zresztą nasz festiwal też nie jest mainstreamem, ale to już, Derek Jarman to jest absolutnie już wyjątkowa postać. Czy kiedykolwiek jeszcze do niego powrócimy? Chciałbym. Dlatego, że wydaje mi się, że tego typu dzieła należy przypominać, żeby one ciągle żyły i funkcjonowały.
To mówiliśmy o tej pierwszej edycji i stawiajmy kroki dalej i tak przybliżajmy się do tej tegorocznej. Natomiast zastanawiam się, czy były jakieś takie punkty przełomowe dla was, jako dla organizatorów i w ogóle jako dla festiwalu. Bo tak jak mówisz, zaczynaliście w Warszawie, później ten festiwal się rozrastał, więc tak myślę o takiej historii, o waszych jakichś takich przełomach na waszej drodze.
Festiwal jest wydarzeniem kulturalnym, więc my zajmujemy się tylko i wyłącznie filmami, zajmujemy się kulturą, zajmujemy się sztuką. Nie wchodzimy w sprawy społeczno-polityczne, ale tutaj jeśli zadałeś mi to pytanie, to, no, to jakby nie mogę o tym nie wspomnieć. To było tak, że przełomem dla nas była zmiana władzy. To był dla nas ogromny przełom, dlatego że poprzednia władza nam nie pomagała, ale nie przeszkadzała. A władza, która jest aktualna, nam nie pomaga, ale przeszkadza. To jest tak, że festiwal odbywał się kilka lat, zanim obecna władza doszła do rządów. Odbywał się w Katowicach. Teraz Katowice zupełnie spadły z plakatów. W ogóle w Katowicach festiwal się nie odbywa. W Łodzi graliśmy w dwóch kinach, gramy w jednym kinie. Tak, duże zmiany, próby tak jakby wpływania na kina, żeby ten repertuar zrzucały, mnóstwo hejtu i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden aspekt. Na pewno dużą zmianą jest to, że coraz więcej tak jakby placówek dyplomatycznych, w sensie ambasad, instytutów kultury zagranicznych, tak jakby włącza się w ten festiwal. Proponuje nam swoje wsparcie. Generalnie to wsparcie polega na tym, że dajmy na to, jak mamy film z Kanady, to ambasada Kanady po prostu pokrywa koszty licencji tego filmu i to jest dla nich absolutnie fajne wydarzenie i możliwość promocji produkcji z danego kraju i właśnie wsparcia przez ambasadę danego kraju. Tak samo jest właśnie z francuskim Instytutem Kultury, z włoskim Instytutem Kultury czy z austriackim Forum Kultury. Tutaj ta współpraca jest szeroka i z roku na rok jest większa, więc to też jest bardzo fajne, tego na początku nie było i było bardzo trudno się przebić. Przełomem też był dla nas rok 2020, kiedy na festiwalu w Berlinie, na którym my nawet nie byliśmy obecni, ale tak jakby zaliczono nas do grona tych największych festiwali w Europie, a jeśli chodzi o festiwal stricte queerowy, to uznano, że jesteśmy największym festiwalem w Europie Środkowo-Wschodniej. Więc to był też ogromny przełom i od tego też zaczęła się nasza taki duży rozwój, dlatego że byliśmy i jesteśmy do tej pory zapraszani na międzynarodowe festiwale filmowe, i to zarówno w Europie, jak i na świecie. Jak i do jury, jak i generalnie do dyskusji około filmowych. W ubiegłym roku Joanna Ostrowska, nasza selekcjonerka, zresztą, która dostała Nikę publiczności za swoją książkę, była w jury na Berlinale. Ja 3 lata temu byłem w Tel Awiwie, też na festiwalu w jury. W tym roku byliśmy jeszcze w Danii, więc generalnie jest taki absolutny progres.
No właśnie, ale też powiedziałeś takie słowa, że no wy tworzycie wydarzenie, które jest poświęcone oczywiście kulturze, sztuce filmowej i tak dalej. Raczej nie chcecie wchodzić w jakieś takie właśnie dysputy społeczno, tym bardziej polityczne, ale jednak mam takie poczucie, że chyba w waszemu wydarzeniu też towarzyszy sporo spotkań, debat, że jest to takie wydarzenie, myślę, żywe, które operuje jednak jakimś takim aspektem edukacyjnym, ale też takim, no po prostu jakiejś rozmowy, żywego dialogu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Z założenia Fundacja Filmgram, która organizuje festiwal, skupia się na kulturze. My w ramach fundacji mamy dwa festiwale. To jest właśnie LGBT plus Film Festival i mamy Festiwal Kina Afrykańskiego Afrykamera. Mhm. Założenie było takie, że festiwal jest wydarzeniem kulturalnym, a od spraw społeczno-politycznych są w Polsce wyspecjalizowane organizacje typu Kampania Przeciw Homofobii, Miłość Nie Wyklucza i tak dalej, Lambda Warszawa i tak dalej, i tak dalej. Więc my staramy się naprawdę unikać, jeśli chodzi w ogóle czy działania PR-owe, czy działania marketingowe, czy jakiekolwiek nasze wywiady i tak dalej, unikać spraw polityczno-społecznych, aczkolwiek nie da się czasami po prostu no, nie wejść w te tematy i w te klimaty. I faktycznie jest tak, że często filmy no, są powiązane i na przykład te dyskusje, te Q&A, które się odbywają później po projekcjach, no, siłą rzeczy schodzą na te tematy społeczno-polityczne, dlatego że sytuacja osób queerowych w Polsce jest nie najlepsza. To szło w dobrą stronę, ale oczywiście znowu wszystko zostało zatrzymane, wręcz zaczęło się odwracać pod wpływem obecnej władzy, więc no, dotykamy tych tematów, tylko staramy się ich dotykać właśnie w dyskusjach. Dyskusjach po filmach, w Q&A-ach, nie bezpośrednio, chociaż są filmy, na przykład teraz w tym roku w repertuarze mamy dużo filmów z Iranu. Wszyscy wiemy, co się dzieje w Iranie, więc no, te produkcje jakoś tak też same po prostu do nas napływają i faktycznie one się odnoszą do tej sytuacji społeczno-politycznej, czy Polski, czy danego kraju. Więc repertuarowo nie da się tego uniknąć, komunikacyjnie staramy się w ogóle nie wchodzić w tematy polityczne. W Q&A jak zawsze te nasi goście jakby nie było, te tematy poruszają.
To przechodząc powoli do tematów repertuarowych, które już tutaj zostały przez ciebie wywołane, bo mówiliśmy też o tej pierwszej edycji, rok 2010, filmy, które pokazywaliście, oczywiście zmieniło się wszystko, zmienia się rynek, zmienia się właśnie tak jak mówisz, też jakieś podejście do produkcji, zmienia się dystrybucja, etc., etc. A powiedz mi, gdybyśmy poruszyli taki temat, kino queerowe w Polsce. Rok 2010, myślę, że taki termin mógł w ogóle nie funkcjonować albo nie istnieć. A właśnie jak to widzisz na przestrzeni ostatnich lat, czy tej ponad dekady, kiedy wy organizujecie ten festiwal? No bo powoli chyba polskie produkcje, polskie tytuły wchodzą na wasz festiwal.
Na przestrzeni lat faktycznie zauważyliśmy to, że jeśli chodzi o polskie kino queerowe, powstaje coraz więcej produkcji. Powstaje coraz więcej produkcji i coraz lepszych produkcji. Te produkcje zawsze były. One zawsze były, ale generalnie teraz jest ich naprawdę dużo. I tutaj możemy się pochwalić tym, że w faktycznym repertuarze mamy film Boylesk Bogdy Kowalczyk, mamy też film Silent Love. To są polskie dokumenty, oba doskonałe i świetnie przyjęte nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Mamy też polskie krótkie metraże i tutaj w ogóle jeśli chodzi o krótkie metraże, to w tych krótkich metrażach queerowych mam wrażenie, że specjalizuje się Warszawska Szkoła Filmowa. I w tym roku właśnie mamy w krótkich metrażach film Blue Hour, to jest krótki metraż lesbijski, który był na tej long liście do tegorocznych Oscarów. Więc te polskie filmy queerowe są coraz lepsze, tak jak wspomniałem właśnie, nawet pretendują do Oscarów i jest ich coraz więcej. Tak samo i Łódzka Szkoła Filmowa ma dosyć dużo bardzo dobrych filmów queerowych i też między innymi jeden tytuł od nich będziemy w tym roku pokazywać. Pojawiają się na też w takiej szerokiej dystrybucji już pozafestiwalowej polskie filmy i to jest to, co jest najciekawsze. Te filmy są w jakiś sposób wspierane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Czyli generalnie nawet te organizacje, które są finansowane z Ministerstwa Kultury, no dokładają tą małą cegiełkę, żeby te produkcje powstawały. To jest budujące. Polskie kino queerowe jest coraz lepsze, jest tego kina coraz więcej i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
To może przejdźmy sobie tak powolutku już do programu. 14. edycja w tym roku. Mówiliśmy, że właśnie będą polskie filmy, między innymi Boylesk, między innymi Silent Love. Zresztą Bogna Kowalczyk tutaj miała okazję też u nas być i rozmawiać o tym filmie. I powiedz mi, bo też wspomniałeś kino irańskie i to jest chyba też istotny trop, który można podrzucić widzkom i widzom, którzy będą sobie programować jakoś ten festiwal i wybierać tytuły. No ale właśnie, pomówmy o tym, co wybraliście w tym roku, jakim kluczem szliście, bo oczywiście ta wasza selekcja też jest podzielona na pewne bloki tematyczne.
Tak, selekcja jest podzielona w tym roku, żeśmy faktycznie zrobili coś takiego nowego, czyli staramy się prowadzić widza i widzkę trochę za rękę, żeby nie dzielić mu tego repertuaru na filmy dokumentalne, filmy fabularne, filmy krótkometrażowe, tylko tak jakby zagadnieniami prowadzimy widza i widzkę, czyli o miłości lesbijskiej, o miłości gejowskiej, mówimy o tym, co jest ważne, co warto wiedzieć i tak dalej, i tak dalej, filmy transowe, niebinarne. Czyli generalnie tutaj ten podział jest troszeczkę inny niż w ubiegłych latach. Jeśli chodzi o to kino irańskie, to faktycznie mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń irańskiego kina i w tym roku mamy taką produkcję This Is Not Me, to jest irański film transowy i mamy też film szwedzki, Oponent, ale to generalnie też dotyczy właśnie mężczyzny, który pochodzi z Iranu. I tutaj dlaczego ja o tym Iranie wspominam, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że w Iranie generalnie skrót LGB+ jest zakazany. Za tą miłość homoseksualną grozi kara śmierci. W ubiegłym roku zostały stracone dwie dziewczyny tylko dlatego, że podejrzewano je, że są lesbijkami i że wypowiadały się do wrogich zagranicznych mediów. Ale proszę sobie wyobrazić, że w Iranie dopuszczalna jest tranzycja i są prawnie akceptowane osoby transpłciowe. To jest po prostu jakieś, no, absolutnie dla mnie niezrozumiałe. Pozostałe osoby, czyli lesbijki, geje, osoby biseksualne i generalnie osoby plus, te queerowe, absolutnie są, są źle postrzegane i wręcz zakazane, i to jest, za to grozi kara śmierci. Dlatego to kino irańskie jest bardzo ciekawe i to akurat ten tytuł This is not me, on w Krakowie w kinie pod baranami nie będzie pokazywany, ale będzie pokazywany od 8 do 22 maja na online, na platformie Outfilm, i to jest właśnie o osobach transpłciowych, które walczą w sądzie irańskim o po prostu zmianę tożsamości. Jeśli chodzi o Oponenta, on będzie w kinie pod baranami. Tutaj też polecam, to jest szwedzka produkcja z 2023 roku, nominowany w 6 kategoriach na tegorocznym Berlinale.
Mhm. Tak patrzę dalej na tę listę, no bo możemy sobie tutaj wiele tytułów wymieniać i zapewne nie zdążymy wszystkich, ale pomówmy może o takich highlightach tegorocznej edycji, bo na pewno ktoś festiwal też otwiera.
To prawda, o wszystkich się powiedzieć nie da, dlatego że w tym roku mamy rekordową liczbę miast, rekordową liczbę odsłon, bo 9 miast, 10 odsłon, a oprócz tego mamy też rekordową liczbę filmów, bo jest ponad 100 produkcji w repertuarze. Program będziemy ogłaszać 31 marca, więc już za chwilę. Co ciekawego, na pewno ja może skupię się na tych tytułach, które będą pokazywane w kinie pod baranami, bo to generalnie pewnie najbardziej interesuje widzów. To jest ten film, o którym już wspomnieliśmy, Boyless, to jest doskonały, optymistyczny dokument z Lulala Polaka, nagradzany na międzynarodowych festiwalach, również polskich. O Oponencie już wspominałem, to jest właśnie ten irański tytuł o mężczyźnie, który musiał ze swoją rodziną jako osoba biseksualna uciekać z Iranu. Mamy też w programie krakowskim jeden blok filmów krótkometrażowych, to jest Ukrainian Queer. To jest blok składający się z 4 krótkich metraży, które pokazują życie ukraińskich osób queerowych sprzed wojny i dosłownie w trakcie trwania wojny. Tam jest dokument, który był nagrywany po tym, jak już wojna wybuchła, i dokument też o tym, taki dokument, trochę teledysk o tym właśnie, jak zostały odwołane wszystkie wydarzenia z uwagi na trwającą w Ukrainie wojnę. Wspaniały blok. Mamy też w Krakowie, będziemy mieć premierę Breaking the Ice, to jest lesbijski doskonały tytuł Klary Stern, austriacka produkcja, to będzie w ogóle premiera Polski. Polska tego filmu nigdy nie było, ten film nigdy nie był jeszcze pokazywany na żadnych festiwalach i na żadnych wydarzeniach kulturalnych. To jest kobieta, która jest feministką i jest bardzo odważna w swoich produkcjach i porusza takie ważne bardzo społecznie tematy. Doskonała produkcja właśnie o miłości dziewczęcej między hokeistkami, to też taka rzadkość. Mamy też Eismayera Davida Wagnera, to jest tytuł, który będzie zamykał festiwal w każdym z miast. Też austriacka produkcja z 2022 roku, nigdy nie pokazywana w Polsce, więc to też będzie polska premiera. To jest prawdziwa historia mężczyzny, który generalnie wyautował się wśród przyjaciół, rodziny, ale tak jakby ukrywa i tłamsi w sobie tą tożsamość. On sam chyba bardziej się nie jest w stanie z nią pogodzić, dlatego że wykonuje zawód wojskowego. I to nie przystoi, żeby wojskowy był gejem. Na otwarcie mamy film Sekret Nocy Letniej. To jest debiut Luisa de Filippisa. Film o tyle fajny, bo to jest komedia. Tak jak wcześniej wspominałem, coraz więcej tych produkcji odchodzi od tej martyrologii, takiego przedstawiania nieszczęścia osób LGBT, że to nieszczęściem jest w ogóle być osobą LGBT. Tutaj generalnie ten film właśnie pokazuje zupełnie odwrotnie, że jak to fajnie być osobą transową. Świetna, zabawna komedia, którą szczerze polecam. Ona wprowadza fantastyczny nastrój. Jest inteligentna, jest prześmiewcza. Doskonały tytuł, który polecam. Mamy też film w Krakowie, Splendid Isolation. To jest film Urszuli Antoniak, polskiej reżyserki, która na co dzień mieszka w Holandii. Ja ten film, jak zobaczyłem, to zakochałem się w tym filmie. Ja go zrozumiałem dopiero pod koniec. bo tak jakby zacząłem go oglądać w ogóle nie widząc, kogo to jest film, nie czytając w ogóle nic kompletnie o tym tytule, ale w momencie, kiedy w ogóle tak jakby złapałem, o co w tym filmie chodzi, zakochałem się w tym filmie i ten film do tej pory jest w mojej głowie, dlatego bardzo mi zależało, żeby on jednak był w repertuarze. On jest skwalifikowany właśnie jako ten film lesbijski, Lesbian Love Affairs, ale to nie jest taka otwarta historia. To wszystko jest w domyśle. Tego wszystkiego musimy się dopatrzeć o tej relacji tych kobiet. Więc to, no, tak jak mówiłem, nie ma takich błahych historii w ogóle w naszym repertuarze, że ktoś kogoś poznaje, ktoś kimś się zakochuje, ktoś kogoś smyra pod stołem. Takich filmów już po prostu nie ma i takich filmów, przepraszam, widzom i widzkom nie prezentujemy. Co jeszcze, o czym warto wspomnieć?
Widzę film François Ozona, Peter von Kahn, który ja miałem
Tak.
okazję obejrzeć na Berlinale w tamtym roku.
Tak, jest też właśnie w programie Kina pod Baranami film Peter von Kahn. To jest najnowsza produkcja François Ozona. To jest jego wariacja na temat innego dzieła Gorzkie Łzy Petry von Kahn. Fassbindera i tutaj to szczerze też polecam, dlatego że no generalnie François Ozon, znany reżyser, między innymi z takich produkcji jak Osiem Kobiet czy Basen. Więc jeśli ktoś widział Osiem Kobiet, widział Basen, to też polecam Peter von Kant.
Tych tytułów oczywiście więcej będzie można obejrzeć zapewne online, prawda? To jeszcze może powiedzmy sobie o tej możliwości.
Jeśli chodzi o online, to on będzie od 8 do 22 maja na platformie Outfilm, ale online będą tylko wybrane tytuły. Na pewno będą wszystkie bloki krótkich metraży, których akurat w kinie pod baranami nie ma za wiele, bo jest tylko jeden blok, Ukrainy Queer. Więc tutaj polecam bloki właśnie i zarówno gejowskie, lesbijskie, jak i transowe i wiele, wiele innych, które zostaną opublikowane 31 marca na naszej stronie www.lgbtfestival.pl. Online będą, tak jak wspomniałem, wybrane tytuły, dlatego zachęcam do pójścia do kina pod baranami, dlatego że to, co będzie grane w kinie pod baranami, może już później nigdy i nigdzie nie być grane.
No dobrze, no to my również zachęcamy, a ja ostatnio właśnie będąc w kinie pod Baranami miałem okazję zobaczyć wasz spot, zresztą w którym pojawia się i Lula Lapolaka i Bogna Kowalczyk, więc tutaj cię chciałem zapytać na sam koniec no właśnie o ten spot, bo on jest naprawdę cieszy oko, gdybym miał się tak wyrazić.
Tak, z tym spotem to w ogóle jest taka dosyć przewrotna historia. Dlatego, że jak wymyśliłem sobie, że na plakacie w tym roku będzie Freddie Mercury, to bardzo chciałem, żeby w spocie pojawiła się piosenka Freddiego Mercurego, ta najbardziej znana. Ale jak skontaktowaliśmy się z niedoszłą żoną Freddiego Mercurego w Wielkiej Brytanii, która ma tak jakby prawa do jego utworów muzycznych i kwota, którą nam ta pani podała za wykorzystanie tej piosenki, po prostu zwaliła nas z nóg. To po prostu połowa budżetu festiwalu. Więc stwierdziliśmy, że tak jakby musimy zupełnie zmienić koncept tego spotu. I pojawiła się właśnie taka opcja, żeby wrócić do czasu PRL-u. I tutaj ja jako osoba starsza nawet nie wiedziałem tego, że osobom młodym teraz osoby queerowe za PRL-u kojarzą się właśnie z cebulą. Dlatego tam jest cebula. Spot zamyślę jest takim krótkim filmem, jest dokumentem, krótkim metrażem dokumentem i tutaj reżyserką, pomysłodawczynią tego spotu jest Bogna Kowalczyk, która występuje w tym spocie ze swoim partnerem. Bogna jest otwarcie osobą biseksualną. Bogna, czyli reżyserka również filmu Boyless. Występuje tam też właśnie między innymi Lula Polaka. I generalnie osoby queerowe, dziewczyny top model, także ten spot powstał tak jako alternatywa do tego Freddiego Mercurego, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, bo jest naprawdę inny. Nie jest taki typowy spot festiwalowy, gdzie są fragmenty filmu połączone w jedną całość, tylko tutaj faktycznie jest opowiedziana jakaś historia.
I myślę, że to nawet może bardziej przyciągnąć niż ten Queen, bo tak sobie pomyślałem, że właśnie będąc na sali i oglądając ten spot, mnóstwo było śmiechu w ogóle. Ludzie się bardzo dobrze bawili na tym spocie, więc sam w sobie on był, myślę, takim filmem bardzo zachęcającym do wzięcia udziału w festiwalu, więc już tak słowem podsumowania, 14 LGBT plus film festiwal od 14 kwietnia. Myślę o takiej klamrze może, bo wiesz, to jest 14 edycja i mówiliśmy o tej pierwszej. Dużo się pewnie przez te wszystkie lata zmieniło. Wy cały czas to wydarzenie organizujecie, trwacie przy nim. Powiedz mi właśnie, jak tak patrzysz na to wydarzenie po 14 latach, tak słowem podsumowania, jak myślisz, co jest w ogóle waszym takim największym sukcesem tych 14 lat?
Naszym sukcesem, jest to, mnie się wydaje, że w ogóle to, że jesteśmy widoczni z festiwalem, to, że festiwal się odbywa co roku bez przerwy żadnej, to, że festiwal ma coraz więcej partnerów, sponsorów, to, że coraz więcej miast się i kin decyduje na ten repertuar, że z roku na rok mamy coraz większą widownię, to wszystko jest sukcesem. To, że ten festiwal jest tworzony z potrzeby takiej pomocy, chęci, pasji. Bo oprócz tego, że my pokazujemy naprawdę bardzo dobre kino, bo to jest kino wyselekcjonowane z największych festiwali światowych, to nie są takie undergroundowe z dupy produkcje. To są naprawdę fajne filmy, które warto zobaczyć. I to jest kino, które nie jest skierowane do społeczności LGBT+, tylko do każdego z nas, do każdego, absolutnie do każdego. Sukcesem jest to, że festiwal jest nie tylko tak jakby programem filmowym, to urosło już do takiego wydarzenia towarzyskiego też, do takiego celebrowania, do takiego spotykania się. Ja tutaj akurat mogę w tym momencie powiedzieć o Warszawie, że ja będąc podczas festiwalu spotykam osoby, których nie widziałem przez rok, bo widzieliśmy się ostatnio właśnie też na festiwalu, więc to też jest ten czas, kiedy możemy się spotkać, porozmawiać. Co jest sukcesem, że na festiwalu bywają też queerowe osoby, seniorzy i seniorki. Dla nich to jest jedyna opcja na to, żeby tak jakby uczestniczyć w życiu jakimkolwiek, czy kulturalnym, czy jakim, społecznym po prostu, tylko właśnie podczas festiwalu, bo to są osoby, które mają 60+, 70+ i te osoby nie pojawią się w klubie, nie pojawią się w kawiarni, nie pojawią się w dyskotece, więc dla nich to jest ta przestrzeń, kiedy mogą przypomnieć sobie swoje lata młodości, zobaczyć film, czuć się bezpiecznie wśród osób queerowych i zaprzyjaźnionych, które też uczestniczą w festiwalu. To jest ogromny sukces, że coraz więcej osób się angażuje, coraz więcej osób chce być z nami, coraz więcej osób tworzy to wydarzenie, to przedsięwzięcie, no bo to jakby nie było teraz, w momencie, kiedy jesteśmy na tym etapie przygotowań takich gorących do festiwalu, bo zostało 2 tygodnie i 2 dni, to zaangażowanych jest około 100 osób w to wszystko, więc to jest naprawdę duże przedsięwzięcie.
No to tym bardziej zapraszamy, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu i tak jak mówisz, możemy chyba zaprosić wszystkich po prostu, bez względu na to, czy to są osoby queerowe, czy osoby hetero, myślę, że dla wszystkich miejsce się znajdzie. No i dzięki w ogóle za to wydarzenie, za nasze dzisiejsze spotkanie, za wszystko, co tam robicie od tych 14 już lat. Wiktor Morka, inicjator i pomysłodawca LGBT plus Film Festival, był z nami w Off Radio Kraków. Dzięki jeszcze raz.
Dziękuję serdecznie i zapraszam do kina Pod Baranami 14-20 kwietnia, a jeśli czegoś nie zobaczycie, to online 8-22 maja outfilm.pl.
Rozmów Off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku między 9 a 12 w audycji Off On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.